Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Czasy mamy straszne, niepewne, ale jedno jest pewne, że kobiety mają siłę, kobiety mają moc i dziewczyny mają moc i właśnie na ten temat dzisiaj porozmawiamy.
Nasze dzisiejsze bohaterki, czyli dziewczyny i dziewczynki, są nieustraszone, są przebojowe, są też utalentowane, a czasami naprawdę bardzo niezwykłe. No i porozmawiamy dzisiaj o naszych ulubionych bohaterkach. Niektóre mogą być inspiracją, ale niektóre niekoniecznie.
Zaczynamy.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
I zaczynamy od serialu premierowego, to jest Gambit Królowej, który pojawił się na Netflixie. Serial reklamowany w Polsce jako ten, w którym wystąpił Marcin Dorociński, pomimo że jego rola nie była zbyt istotna.
No ale wystąpił tam, jest.
No jest, ale nawiązując do szachowej nomenklatury, to miał on tyle do grania w tym serialu, co jakiś pionek na planszy. Kilka min... Bardzo mało dialogów, ale oczywiście z całym szacunkiem do Marcina Dorocińskiego, bo bardzo go lubię i uważam, że jest świetnym aktorem, tylko akurat tak trafiło. A grał on rosyjskiego arcymistrza, właściwie radzieckiego bym musiała powiedzieć, bo serial zaczyna się w latach 60. Radzieckiego arcymistrza szachowego, który w pewnym momencie staje naprzeciw głównej naszej bohaterki, czyli Beth Harmon, w tej roli Anya Taylor-Joy.
I to niesamowita Anya Taylor-Joy. Gra 15-latkę, mimo że sama ma 24 lata, ale to jest jeden z tych przypadków, kiedy to mnie przynajmniej tak nie raziło. Historia jest dość klasyczna. Jak nieraz jeszcze powiemy w tym programie, mamy sierotę, osobę bez rodziców. Nie wiem, dlaczego to zwykle muszą być sieroty. Harry Potter na przykład, w serii niefortunnych zdarzeń czy w Mrocznych Materiach, za każdym razem ci rodzice muszą nie istnieć, żeby się te dzieci rozwinęły. Zauważyłaś tę prawidłowość?
Tak, rodzice są przeszkodą do bycia kimś wyjątkowym, przynajmniej w serialach, przynajmniej w książkach, bo też wiele z tych seriali, o których dzisiaj mówimy, jest opartych na podstawie książek i z Gambitem Królowej też tak jest.
To jest książka Waltera Tevisa, w Polsce wydana przez wydawnictwo Czarne. Ja przeczytałam tę książkę, zachęcona twoimi rekomendacjami. Rozbawiło mnie bardzo, że jak podczas naszej rozmowy powiedziałaś, że nawet zaczęłaś myśleć o kupnie szachów.
Pożyczył mi je Paweł Sulik. Bardzo go serdecznie pozdrawiam w tym momencie.
I tak myślę, no dobrze, no zobaczę, co cię tak zanęciło do tego, aby zacząć grać. I rzeczywiście ta książka, a później ten serial, bo to są dwa świetne dzieła popkultury, naprawdę zachęcają do tego, aby w szachy zagrać. Mnie w szachy uczył grać mój tata i wciąż mam w domu te szachy, na których się uczyłam grać i powiem ci, że je odkurzyłam.
Ale to nie jest wyłącznie książka i serial dla osób, które wiedzą, o co chodzi w szachach. Również laicy szachowi będą zachwyceni i zadowoleni, dlatego że tam jest po prostu bardzo ciekawa fabuła. I ja teraz postawię bardzo kontrowersyjną tezę. Dla mnie ten serial mógłby się nazywać Ania z Zielonego Wzgórza, historia prawdziwa. Zobacz, punkt wyjścia jest ten sam. O tym, że brakuje rodziców, już mówiłaś, że jest dom dziecka, który jest miejscem absolutnie traumatycznym. Zgadza się wyjątkowy talent, dar, tylko że tutaj bardziej matematyczny i ścisły, a nie jak u Ani z Zielonego Wzgórza, humanistyczny i związany z jej wyobraźnią. No do tego nawet kolor włosów się zgadza.
No tak, a gdzie masz Mateusza w tej historii?
No nie, no tu się kończą podobieństwa, bo Ania z Zielonego Wzgórza hasa po Avon Lee i no ogólnie rzecz biorąc jest szczęśliwa, natomiast Beth Harmon, no nie jest szczęśliwa.
Jest też uzależniona, co jest bardzo ważnym wątkiem w tym serialu, ponieważ to jest historia właściwie o uzależnieniu.
O uzależnieniu genialnego umysłu. O tym, jak dziewczynka, która zaczęła grać, ma taki bardzo naturalny talent do szachów i pchnie się błyskawicznie w górę po tych stopniach szachowego mistrzostwa. Z drugiej strony wpada w uzależnienie, bo to nie jest tylko jedno uzależnienie. I właściwie trochę to dorośli ją w to wpędzają.
To prawda, bo to jest smutny serial i opowiada o tym, że to, co wyjątkowego w dziecku, to jest wyjątkowe samo z siebie, a to, co złe, co złego przytrafia się dziecku, co przykrego przytrafia się dziecku, to jest zawsze wina dorosłych. Ale to tyle, jeżeli chodzi o narrację, bo ja jeszcze bym chciała powiedzieć o warstwie wizualnej tego serialu. To znaczy, scenografowie i kostiumografowie serialu Gambit Królowej to są po prostu jacyś arcymistrzowie. Naprawdę. Serial o arcymistrzyni szachowej i arcymistrzowie w kostiumografii. No, te stroje, to odwzorowanie lat 50. i 60. w Stanach Zjednoczonych na mnie zrobiło wielkie wrażenie i to była dla mnie wielka wizualna uczta. Łącznie z tym, że główna bohaterka też ma taką urodę bardzo oryginalną, przykuwającą uwagę, bardzo charakterystyczną i to wszystko jest tak pięknie i charakterystycznie wizualnie skonstruowane, że ja naprawdę nie mogłam się napatrzeć na niektóre sceny.
Ten dom, w którym Beth Harmon dorasta i na przykład jest scena, kiedy ona leży w łóżku, pościel jest w takie bardzo ostre, kwiatowe wzory, dokładnie w te same wzory jest tapeta i lampa i robi to bardzo psychodeliczny wręcz klimat. Ja też lubię w tym serialu, jeszcze jak mogę króciutko dodać, te dźwięki. Zauważyłaś, jak stukanie o szachownicę jest tam bardzo mocno wybite i tykanie zegarów i przełączanie zegarów szachowych, to robi taki nastrój. Po prostu nagle się okazuje, że gra w szachy może powodować wyrzuty adrenaliny w naszym organizmie.
To prawda i to jest też świetna rola dźwiękowców w tym serialu, którzy są często niedoceniani, ale rzeczywiście fakt, jak przeżywamy napięcie związane z każdą rozgrywką szachową i naprawdę nie mogę uwierzyć, że wypowiedziałam to zdanie. To nie jest mój świat. Ja bardzo doceniam fanów szachów, te rozgrywki, ale nigdy mnie to nie fascynowało i moim zdaniem to też jest wielka zaleta tego serialu, że to nie jest tak, że trzeba się tym fascynować, żeby właśnie wejść w to, wydaje się, że każda rozgrywka szachowa, która jest poważniejsza, bo nie rozmawiamy o tych, które zajmują jej 30 sekund i właściwie nie ma o czym rozmawiać, one są taką wielką, jakąś taką potyczką psychologiczną między dwoma zawodnikami czy dwoma zawodniczkami.
No ja myślę, że dawno nikt nie zrobił dla promocji szachów tyle, co ten serial. Widziałam w internecie, już są jakieś filmy i artykuły na branżowych portalach związanych z szachami, analizujących poszczególne partie rozgrywane w konkursach, rozrysowywanie tego, tłumaczenie, dlaczego Beth Harmon tutaj postawiła swój pionek, dlaczego tak się ruszyła, a nie inaczej. I jak mówią mi osoby, które na szlachach znają się dużo lepiej niż ja, to w tym jest też sens. To znaczy te partie, które tam są rozgrywane, naprawdę są fantastyczne i, no i genialne. A na koniec jeszcze ciekawostka, bo wyobraź sobie, Zuza, że Gambit Królowej miał powstać już prawie dekadę temu, a miał go wyreżyserować Heath Ledger. No i wiadomo, dlaczego nie wyreżyserował, bo po prostu wtedy nastąpiła jego tragiczna śmierć i nie zgadniesz, kto miał zagrać główną rolę.
Chyba czytałam. Wydaje mi się, że Michelle Williams.
A właśnie nie, Ellen Page.
O nie. Co za zły pomysł. Możecie kojarzyć między innymi z filmu Juno, tak żeby skojarzyć. Czy z The Umbrella Academy, czy jeszcze z opowieści San Francisco, jeżeli przechodzimy do serialowego spektrum.
No, chyba myślę, że akurat ta aktorka, która teraz ją zagrała, czyli Anya Taylor-Joy, sobie świetnie poradziła, więc polecamy serdecznie.
Dzisiaj rozmawiamy o serialach, które w skrócie można nazwać jako seriale z mocą dziewczyn, z girl power.
O różnych bardzo dziewczynach i teraz też może powiemy o dziewczynie, która może nie jest też najlepszym wzorcem, ale na pewno jest fascynującą postacią, bo ją bardzo lubimy. Chodzi o Maeve, czyli bohaterkę serialu Sex Education.
A ja cię teraz złapię, dlaczego ona nie jest wzorem?
Bo pali, pije, przeklina, a do tego jednak troszeczkę oszukuje na kasie swojego przyjaciela Otisa.
No dobrze, ale tak, Ale i to prawda. Pije nie bardziej niż inni bohaterowie czy inne bohaterki tego serialu, bo tam ją widać chyba na dwóch imprezach właściwie. Bardziej chodzi, wydaje mi się, o takie nastawienie, które kojarzy się z taką właśnie pijącą, palącą buntowniczką. Oszukuje go na pieniądze, ale możemy jej trochę wybaczyć, bo Otis jest z dobrego, bogatego domu i niczego mu nie brakowało, a Maeve musi sama dawać sobie radę, bo nie ma tam żadnej dorosłej osoby, która by się nią zajęła, mimo że ma kilkanaście lat, więc radzi sobie jak może. A przy tym świetnie się uczy, jest bardzo zdolna, jest bardzo przedsiębiorcza. Co można jeszcze o niej powiedzieć? Jest też asertywna i to jest, wydaje mi się, ważne, że często dziewczyny w popkulturze, które są asertywne i które dbają o swój interes i które mówią, jak im się coś nie podoba, dostają taki przygdomek, że są agresywne. Nie, ona jest asertywna.
No i właśnie często takie dziewczyny też wyglądają jak Maeve, bo Maeve oczywiście jest buntowniczką, ma jakieś różowe włosy, różowe pasemka, chodzi w podartych kabaretkach i oczy pomalowane na czarno, ale i ja bym powiedziała, że ją najbardziej określa to, że jest również nadzwyczaj dorosła jak na swój wiek. Przez to, że o czym ty powiedziałaś, że musi się zająć sama sobą, że jakoś odstaje od tej całej bandy, którą śledzimy w liceum, w tym serialu. Maeve na nich wyrasta swoją dojrzałością, swoją odpowiedzialnością, swoim myśleniem o świecie, o życiu, bo ona też myśli o swoich studiach wyższych. Więc tak, to ją wyróżnia.
Sex Education to w ogóle ciekawy serial, bo to jest historia właśnie dwójki przyjaciół, Otisa i Maeve, czyli Maeve, o której rozmawiamy. Otis zostaje takim szkolnym seksuologiem, sam jest synem seksuolożki w tej roli Gillian Anderson, a Maeve staje się taką jego menadżerką, recepcjonistką, kasjerką.
No i cały czas czekamy na ich wielki romans i miłość, która jeszcze nie nastąpiła w serialu, ale mam nadzieję, że już blisko jesteśmy tego momentu.
Ja też lubię w Maeve to, że ona nie idzie zgodnie ze stereotypami, to znaczy potrafi się zaprzyjaźnić z bardzo różnymi osobami i ma w sobie pewną otwartość mimo dystansu, który buduje wobec siebie. I najbliższa koleżanka to nie jest oczywisty wybór dla kogoś takiego jak Maeve.
W ogóle ten serial chyba właśnie taki jest, że on bardzo dużo stereotypów przełamuje, albo z nimi na przykład flirtuje, albo trochę się z nich śmieje. Maeve jest wyjątkową bohaterką też ze względu na jeszcze jedną rzecz, to znaczy scenarzyści postawili ją w sytuacji, wydaje mi się, dosyć niecodziennej, jeśli chodzi o seriale młodzieżowe, seriale dla młodych dorosłych. To znaczy Maeve śledzimy również w momencie, w którym decyduje się ona na aborcję i to aborcję w bardzo taki rozsądny sposób pokazano.
I to nie dlatego, że nie stosowała środków antykoncepcyjnych, tylko dlatego, że te środki antykoncepcyjne ją zawiodły.
I możemy właśnie śledzić to, jak się decyduje, jaka jest pewna, jak idzie do kliniki. To jest wyjątkowy wątek w tym serialu. Trudno jest mi nawet jakoś go opisać w taki sensowny sposób, ale wydaje mi się, że on jest bardzo mądry i nawiązując do samego tytułu serialu, wyjątkowo edukacyjny.
To prawda, mnie ujmuje to, że Otis, który idzie z nią na aborcję, myśląc wcześniej, że właściwie są umówieni na randkę, bo Maeve nie powiedziała mu, dlaczego potrzebuje go tego dnia o tej godzinie, przynosi jej po aborcji kanapkę i kwiaty, zresztą kupione w polskim sklepie, bo jak widzimy scenę, jak on kupuje te rzeczy, to w tle w lodówce widać bardzo dużo polskich produktów. W Wielkiej Brytanii, bo to jest brytyjski serial, jest wiele polskich sklepów z polskimi produktami. I to jest też taka normalizacja aborcji, bo to jest to, o czym często kobiety mówią po zabiegu, że są po prostu głodne. Ten wątek też się pojawił w tym filmie Unpregnant, test na przyjaźń, pamiętasz? Główna bohaterka Weronika, jak wychodzi do swojej przyjaciółki po aborcji, to mówi, że czuje ulgę i głód.
No właśnie, ze względu na te wszystkie rzeczy, o których powiedziałyśmy i ze względu na Maeve, bardzo polecamy serial Sex Education, do obejrzenia jest na Netflixie.
A jeżeli chcecie usłyszeć więcej o Unpregnant, to nagrałyśmy specjalny odcinek o tym filmie, test na przyjaźń, oraz napisałyśmy tekst dla krytyki politycznej do znalezienia na stronie krytykapolityczna.pl.
A teraz przyszedł czas na dziewczynkę trochę młodszą niż Maeve i Beth, czyli jesteśmy w temacie Mrocznych Materii, serialu na podstawie książki Philipa Pullmana.
Już kiedyś w naszym podcaście określiłyśmy Lyrę jako dziewczyńską wersję Harry'ego Pottera.
Dziewczyna, która ma moc, żeby zbawić świat, ocalić go od katastrofy. W pierwszym sezonie właściwie ledwo co zawiązała się fabuła, która właśnie prowadzi do tego finału. Czekamy na drugi sezon. 17 listopada będzie premiera i ja się przyznaję, że obejrzałam już pierwszy odcinek.
Ja też jestem podekscytowana i trzymam kciuki. Na pewno zdradzimy rąbka tajemnicy albo w podcaście, albo na naszych mediach społecznościowych, jak nam się podobało, jak już będziemy mogły się tym podzielić, ale na pewno pierwszy sezon jest warty obejrzenia, nie tylko ze względu na bardzo ciekawą historię, ale też na aktorów, którzy grają w tym serialu, bo tam mamy na przykład, i zapomniałam jak się nazywa, tak?
Ruth Wilson
i James McAvoy to są jedni z aktorów, którzy grają w tym serialu, serial do zobaczenia na HBO i naprawdę to jest taki serial, który warto obejrzeć, jak ma się córkę, która ma kilka albo nawet kilkanaście lat, bo to jest właśnie taki serial bardzo rodzinny.
Bardzo rodzinny, też przeznaczony dla młodszych, młodszej widowni, przygodowy.
Nie schlebiajmy sobie.
Ale nie tylko oczywiście, bo my też mamy z niego ogromną przyjemność. I ta też warstwa fantazyjno religijna, filozoficzna, tak ją można nazwać, również jest ciekawa i myślę, że to właśnie jest ten smaczek dla starszych osób, bo ten serial jest taki bardzo mocno antyklerykalny, okazało się.
Tak, bardzo odpowiedni na współczesne czasy w Polsce, prawda? Daje taką ulgę, bo właściwie źródłem wszelkiego zła w tym serialu to jest Kościół.
My bardzo polecamy Mroczne Materie i bardzo lubimy główną bohaterkę, czyli Lyrę Bellacroix, którą gra fantastyczna i jeszcze młodziutka Daphne Keane.
A jak już mówimy o bohaterkach z dziewczyńską mocą, które są przeniesione z książki na ekran, no to nie możemy nie wspomnieć o Ani z Zielonego Wzgórza, w tej wersji Netflixowej, serial Ania, nie Anna, który jest właściwie taką wariacją na temat tego, co było w książkach, to ty byłaś fanką tej oryginalnej Ani, Lucy Maud Montgomery. One się dużo różnią, prawda?
One się dużo różnią, bo Ania jest bardzo uwspółcześniona i też pododawane są tam różne wątki, więc nie mamy co tutaj liczyć na ekranizację, tylko raczej właśnie na wariacje na temat tego, kim mogłaby być Ania i jakie mogłaby mieć przygody, gdyby Lucy Maud Montgomery miała trochę... urodziła się w innych czasach, to jest chyba dobre stwierdzenie, bo tutaj w tym serialu i są poruszane takie problemy jak rasizm, jak problem taki kanadyjski związany z bardzo złym traktowaniem, dyskryminacją i również w pewnych momentach właściwie wyniszczaniem kultury rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej.
I tutaj jeszcze musimy koniecznie polecić książkę 27 śmierci Tobiego Obeda. To jest książka, która w tym roku dostała Nikę Czytelników, a autorką jest Joanna Gierak-Onoszko. I to jest właśnie książka na temat tego, o czym ty mówisz, czyli o traktowaniu rdzennych mieszkańców Kanady przez potomków kolonizatorów.
No właśnie, ale pomimo wszystko to jest nadal serial o Ani. To jest dalej rudowłosa marzycielka, która ma bogatą wyobraźnię, która jest bardzo poetycka, która jest szczera, pełna entuzjazmu no i chce naprawiać świat.
Jest Mateusz, jest Maryla, są ci sami koledzy i koleżanki, co w książce. Jest ta sama miłość, co w książce, więc ta kanwa jest podobna, ale rzeczywiście Ania jest bardzo uspółcześniona, bo możemy powiedzieć, że ona jest feministyczna.
Jest feministyczna i tutaj powiem to, co raczej rzadko się u nas spotyka w naszych rozmowach, że jednak mi się to jakoś nie za bardzo podoba. Uważam, że ta uwspółcześniona wersja została uwspółcześniona aż za bardzo i została uwspółcześniona w taki łopatologiczny sposób, taki kładący wszystko od razu na ławę, taki nie pozostawiający niczego domysłom czy wyobraźni właśnie chociażby. I to mnie w tym serialu mocno irytuje.
Ale wiesz, pierwszy sezon był naprawdę dobry. Wydaje mi się, że po prostu z kolejnymi to się pogłębiało i było w pewnym sensie coraz gorzej, ale pierwszy sezon, a nawet pierwsze dwa sezony są naprawdę wspaniałe. Ja się świetnie bawiłam oglądając ten serial. Miałam poczucie, że odkrywam tą Anię, której nigdy nie byłam fanką, ale odkrywam ją na nowo i wydaje mi się, że też ta bohaterka zasłużyła na jakieś uwspółcześnienie, bo to jednak jest kultowa postać. Uwspółcześniono Sherlocka Holmesa, uwspółcześniono Drakulę, to Anię z Zielonego Wzgórza też w pewien sposób można uwspółcześnić.
I można ją zobaczyć na Netflixie. I skoro powiedziałyśmy o Ani z Zielonego Wzgórza, to ja muszę teraz powiedzieć trochę o Dickinson, bo one już na zawsze, te dwie bohaterki, będą mi się ze sobą sklejać. Serial o Emily Dickinson jest do obejrzenia na Apple TV+. Jest to również serial o nastolatce, która przekracza swoje czasy. Emily Dickinson była jedną z najwybitniejszych amerykańskich poetek i tutaj ten serial przedstawia jej życie, jak rozpycha się łokciami w konwenansach narzuconych jej przez kulturę i rodzinę.
No to jest w ogóle wariacja na temat historii, bo mamy tam sceny, gdzie leci muzyka zdecydowanie niewspółczesna Emily Dickinson. Główni bohaterowie w pewnym momencie twerkują. Mamy też jej spotkania ze śmiercią w dorożce, więc naprawdę jest to duża fantazja na temat tego, jak wyglądało życie Emily Dickinson. Ale wiesz, z ciekawych rzeczy to wydaje mi się, że to była najbardziej udana produkcja Apple TV Plus na początek, kiedy, bo to był jeden z tych pierwszych seriali, który mogliśmy obejrzeć, jak tylko ta platforma wystartowała w Polsce.
W 100% się z tobą zgadzam. Uważam, że jest to serial zabawny, jest to serial pięknie zrobiony, bo jednak ten XIX wiek naprawdę robi wrażenie i suknie, i wszystko, co się dookoła dzieje, ale też takie oniryczne, senne wizje samej Emily, które też w tym serialu się pojawiają. Także ja jestem wielką fanką. Może ten serial o Dickinson jest dla trochę starszych dziewczyn niż Ania z Zielonego Wzgórza, niż serial o Ani, ale niezmiennie też go polecam. Podpisuj się pod tym, co mówisz.
Albo tak jak my dla młodych duchem.
Tak jest. Dzisiaj rozmawiamy o wyjątkowych dziewczynkach i dziewczynach, ale nie rozmawiamy o serialach tylko i wyłącznie dla dziewczyn i dziewczynek. I chłopcy, i dorośli, i niedorośli też dzisiaj znajdą coś dla siebie.
No mam nadzieję.
Sabrina teraz u nas na tapecie.
Chilling Adventures of Sabrina, czyli taka wariacja na temat komiksu pod tym samym tytułem oraz właściwie, miałam powiedzieć remake, ale to chyba nieadekwatne słowo, bo myślę, że wszyscy, którzy oglądali telewizję w latach 90. pamiętają serial z Melissą Joan Hart, który jest na podstawie tego samego komiksu, a jednak ta wizja historii o Sabinie jest zupełnie inna.
Jest zupełnie inna, jest dużo bardziej mroczna, dużo bardziej krwawa, jest w takim halloweenowym stylu. Nie bez przyczyny właśnie ten serial również polecałyśmy w naszym halloweenowym zestawieniu, które można znaleźć u nas na stronie, jeśli ktoś nawet po tym październikowym święcie miałby ochotę się przestraszyć przy serialach. Sabrinę gra Kiernan Shipka. Jest tam kult szatana, że według niektórych jest on satanistyczny.
Zostawiając satanistów, chociaż to jest kolejne dziwne zdanie, które pada w dzisiejszym podcaście, Sabrina to jest świetna opowieść przygodowa z mocną bohaterką, z bohaterką, która jest właśnie, nie czeka na ratunek jakiegoś księcia albo innego mężczyzny, która bierze sprawę we własne ręce, wręcz to ona ratuje innych.
Dla mnie jest to też świetny serial po prostu z cyklu seriale o licealistach, którzy się przyjaźnią i mają różne przygody. Oczywiście abstrahując od tego, że te przygody czasami są dużo bardziej mroczne niż w tego typu innych serialach typu Glee na przykład. Sabrina do obejrzenia na Netflixie. Czekamy na kolejny sezon. A teraz może porozmawiamy o bohaterkach raczej dwóch. I wreszcie z Europy mamy kogoś po Maeve z Sex Education.
To prawda, teraz jesteśmy we Włoszech, a mianowicie rozmawiamy o serialu Genialna Przyjaciółka na podstawie cyklu książek Eleny Ferrante, cyklu, którego obie jesteśmy wielkimi fankami. Genialna przyjaciółka to serial do zobaczenia na HBO Go i opowiada o historii najpierw dwójki dziewczynek, później nastolatek i kobiet. Śledzimy ich losy przez wiele, wiele lat. Mieszkają w Neapolu, w biednej dzielnicy i mierzą się z wieloma trudami, przeciwnościami losu. Z biedą, z brakiem dostępu do edukacji, z przemocą domową, z przemocą ze strony zarówno rodziców, jak i ze strony późniejszych partnerów, z przemocą seksualną. Bardzo dużo ciężkich tematów, a jednocześnie historia, piękna historia o mocnej, wiernej kobiecej przyjaźni.
Tak, dla mnie też to jest historia przede wszystkim o relacjach pomiędzy kobietami, co też jest w jakiś sposób niesamowite, bo akurat taka kobieca przyjaźń rzadko chyba staje w centrum, jeśli chodzi o seriale. Cieszę się też, że po raz kolejny mamy adaptację świetnej książki. Mamy do tej pory 2 sezony. Jesteśmy w momencie, w którym dziewczyny już właściwie dorosły. Jedna z nich ma już męża i dziecko. Cały czas to jest taka bardzo intymna historia, która jest epicka właśnie z jednej strony, a z drugiej bardzo indywidualna, że przez to, w jaki sposób snuje się opowieść i w książce, i potem jakoś serial potrafił to zgrabnie wykorzystać, to nie można się od niej oderwać. Plus Neapol, który moim zdaniem trochę w serialu jest za bardzo teatralny, taki wygląda trochę jak jakieś dekoracje teatralne, a mniej prawdziwe miasto, ale jednak nastrój, wydaje mi się, że lat 70. w tym momencie jest tam na pewno pięknie oddany.
Myślę, że to jest taka opowieść o tym, że nie musi ci się przydarzyć nic niezwykłego, aby twoja opowieść była ważna. Wydaje mi się, że to mówi Elena Ferrante i to odwzorowali twórcy serialu, ponieważ ich historia nie jest historią jakąś niezwykłą, niepowtarzalną, unikalną. To jest w pewnym sensie historia życia, i to sprawia, że jest tak przyciągająca. Mnie bardzo wzrusza ten serial, te książki. Bardzo się bałam tej ekranizacji, a wydaje mi się, że twórcom udało się i bardzo polecamy zarówno książki, jak i serial. Jeszcze raz Genialna przyjaciółka. Do zobaczenia na HBO Go. A teraz ty masz jakąś propozycję.
Tak, ja mam propozycję zupełnie różną od Genialnej przyjaciółki, bo przenosimy się we współczesność do Nowego Jorku, gdzie gang skaterek grasuje. Serial Betty do obejrzenia jest na HBO Go. Jest to serial, który mi naprawdę pomógł i ucieszył mnie w lockdownie, wtedy kiedy, bo on miał premierę jakoś właśnie na wiosnę tego roku. Serial o ekipie dziewczyn, które starają się przebić w bardzo zmaskulinizowanym świecie deskorolkarzy. I to jest również serial o przyjaźni. Jednak ma coś wspólnego z tą genialną przyjaciółką, pomimo tego, że zupełnie inne czasy i że zupełnie inne miejsce. To jest seria o przyjaźni, o tym, jak ona potrafi być trudna, jakie potrafi stawiać przed tobą wyzwania. Jest też pięknie tam odwzorowana różnorodność nowojorska, bo często jak oglądamy te seriale z Nowego Jorku i tutaj padnie na przykład nazwa Seks w Wielkim Mieście, to one są bardzo białe, właściwie nie oddające tego, czym jest to bardzo tętniące i wielokulturowe miasto, a Betty to bardzo podkreśla. Dziewczyny są naprawdę różnorodne i nie tylko chodzi o różnorodność ich pochodzenia, ich etniczności, ale również różnorodność ich tożsamości seksualnej. To jest bardzo queerowy serial. To jest serial bardzo LGBT. Bardzo go polecam, można go zobaczyć na HBO Go.
Na moją listę rzeczy do zobaczenia trafia, a teraz serial, który właściwie trafił na twoją listę rzeczy do zobaczenia, bo chyba cię trochę zmusiłam.
Och, tak, pamiętam te czasy, pamiętam jak pojechałam na wakacje i właśnie tam oglądałam Supergirl, którą ty mi polecałaś, którą wręcz kazałaś mi obejrzeć.
I to by się nie spodobało, prawda?
No tak, na samym początku to mi się nie spodobało, ale się wkręciłam. To jest tak z tymi serialami, że nawet jeśli one może nie są jakoś wybitne, ciekawe, interesujące, to jak mają taki swój system krótkich odcinków, które jeszcze kończą się jakimś zawieszeniem akcji czy jakąś zagadką i tak dalej, to się do nich trudno się od nich oderwać. I tak chcąc, nie chcąc, to ja pochłonęłam dużo sezonów tego serialu, bodajże 4.
Bo Supergirl to opowieść o kuzynce Supermana. Ma te same moce, co jej słynny kuzyn. Mieszka w innym mieście, mimo że ze swoim kuzynem Clarkiem Kentem jest w kontakcie. Historia jest wręcz lustrzana, bo nasza główna bohaterka mieszka w dużym mieście, pracuje w dużej firmie medialnej, w pewnym momencie zostaje dziennikarką, a nocami i wieczorami przebiera się, a czasami w ciągu dnia. Właściwie jak ona to godzi z pracą? No dobrze, nie będę szukała luk scenariuszowych.
Jest Supergirl, bo... więc dlatego to godzi z pracą.
Oczywiście. Jest Supergirl, więc wystarczy, że zwiąże bądź rozpuści włosy, dołoży, zdejmie okulary i już nikt jej nie rozpoznaje. Mam nadzieję, że jak ja zdejmę okulary, to ty mnie poznajesz.
Tak, oczywiście. I żeby
się cieszę.
Jest to znany chwyt właśnie w serialach superbohaterskich, w filmach superbohaterskich też. Dla mnie Supergirl jest takim trochę pomieszaniem właśnie serialu superbohaterskiego i Diabeł ubiera się u Prady, bo Diabeł ubiera się u Prady, bo główna bohaterka właśnie ma taką szefową trochę z piekła rodem, na początku przynajmniej. I jej perypetie służbowe są równie ważne jak perypetie ratowania świata i kolejnych osób, które ocala.
A żeby było ciekawiej, to jej szefą gra Calista Flockhart, czyli...
Ally McBeal.
W zupełnie innej koncepcji. Ally McBeal była zupełnie inną bohaterką. Zresztą muszę ci powiedzieć, że jeżeli chodzi o Ally McBeal, to mam duży sentyment do tego serialu. Jeszcze raz bym go bardzo chętnie obejrzała.
Musimy się zastanowić, czy będzie nam pasował tutaj do jakiegoś zestawienia. Supergirl niestety w pewnym momencie zaczęła odlatywać w różne bardzo dziwne rejony i ja porzuciłam ten serial, dlatego że z każdym kolejnym sezonem był coraz bardziej absurdalny, przygody Supergirl były już tak wymyślne, że moja jakaś rozum i godność człowieka przestawała je znosić.
To prawda, ale jest to serial, który można śmiało powiedzieć jest serialem dla dzieci i młodzieży, bo jest bardzo prosty też i ten przekaz, on nie jest poważny, to nie jest Batman, to nie jest ciężki gatunkowo serial, a ma bardzo ciekawy jeden wątek. Ponieważ musimy pamiętać, że Superman, a więc Supergirl też, to właściwie są kosmici, przybysze z innej planety. No i w świecie Supergirl głównym tematem jest to, że z różnych względów na Ziemię trafiają kosmici z różnych planet, którzy są uchodźcami. I właściwie te sezony Supergirl poświęcone właśnie tej uchodźczej tematyce i pokazywaniu kosmitów jako uchodźców, walki o ich prawa, kwestie dyskryminacji i przemocy, one się pojawiały wtedy, kiedy ta dyskusja toczyła się przez Europę i przez Stany Zjednoczone również. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy temat i sposób rozmowy z dziećmi i młodzieżą na temat właśnie praw uchodźców i tego, jak traktujemy ludzi, którzy szukają w naszym kraju, w naszym regionie bezpieczeństwa, ochrony życia czy zdrowia, czy po prostu lepszego życia.
Supergirl można obejrzeć na Netflixie, a my przechodzimy do serii Niefortunnych Zdarzeń, serialu, który do obejrzenia jest również na Netflixie. I znowu Dzieci z martwymi rodzicami, no.
No właśnie, to jest jakiś klucz do tego, żeby było ciekawie, ale wiesz co, wydaje mi się, że jednak w tym serialu, ja wiem, że rozmawiałam dzisiaj o dziewczynkach, ale w tym serialu to jednak Neil Patrick Harris to jest główny bohater i główny atut.
To jest jego główny atut, ale ja jestem zachwycona i bardzo kocham bohaterkę Violetkę Baudelaire, która jest najstarsza z trójki rodzeństwa i która niejako przewodzi Klausowi i Słoneczku, opiekuje się nimi, kiedy właśnie zostają sierotami, bo ich rodzice zginęli w pożarze tajemniczym bardzo i właściwie przez cały serial rodzeństwo próbuje odkryć, co tam się wydarzyło, kto za to odpowiada i czy może ich rodzice właśnie żyją, wcale nie umarli, to jest bardzo tajemnicze. Violetka ma wspaniałe pomysły, które zawsze się jej przytrafiają wtedy, kiedy związuje włosy swoją magiczną wstążką. I jeśli mówisz o Olafie, to jest tam taki moment, w którym ona ma zostać jego żoną. Olaf chce przygarnąć, zagarnąć ich spadek dzieci i w ten sposób właśnie przez to, że poślubi Violetkę, przejdzie on na niego. Na szczęście to się nie udaje.
To jest pięknie wizualny serial, jest świetnie zagrany, ale wydaje mi się, że dla dzieci starszych i dla nastolatków, bo jednak to jest bardzo, bardzo smutna historia.
Lemon Snicket, czyli te właśnie książki, na których serial bazuje, one mają trochę oswajać dzieci z tymi smutnymi sprawami. Tym głównym bohaterom ciągle dzieje się jakieś nieszczęścia, ale są one opowiedziane w taki sposób, żeby było to dosyć delikatne i wyjaśniające konteksty i żeby dzieci też wiedziały, że to jest takie mrugnięcie okiem i tak naprawdę to zawsze jakoś się z tych tarapatów uda wydostać.
Ja nie wiem, mi ciężko się oglądało te seriale, zawsze mi było tak bardzo szkoda tych dzieci, ale też zawsze przeżywałam książki, więc wydaje mi się, że może to jest po prostu wspólne, chociaż... Mówię, to jest naprawdę ciekawy serial, chociaż no, to nie jest też serial wybitny. To jest taki, taka bajka. Tych lepszych.
Ale w estetyce Wes Andersona, więc ktoś jak ją lubi, to na pewno doceni serię Niefortunnych Zdarzeń. Na Netflixie 3 sezony, serial już został zakończony, więc już nie ma na co czekać.
No i to jest ostatni serial z naszego zestawienia, chociaż mogłybyśmy wymieniać dużo więcej ciekawych dziewczynek, bo na przykład w Stranger Things mamy dwie ciekawe dziewczyńskie postaci, a i w innych serialach one się też pojawiają. Mnie to cieszy, że nie miałyśmy problemu z tym dzisiejszym zestawieniem.
Zapraszamy jak zwykle na nasze media społecznościowe, na Facebooka, na Instagrama, no i do naszego archiwum Radia Tok FM, gdzie bardzo dużo poleceń serialowych się znajduje.
Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska
i Zuza Piechowicz.
Do usłyszenia.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tokfm.pl.